Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Na sportowe emocje do pełna zaprasza sponsor audycji. Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej.
Prawie 7 minut po godzinie 18 jest sobota, a więc zaczynamy Radio Gdańsk z boisk i stadionów. Tymoteusz Kobiela
i Anita Kobylińska.
Mówimy dzień dobry przy konsolecie Małgorzata Ławnicka, która realizuje audycję. No i zaczynamy 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Europy. Jest już 7 minuta spotkania Walia-Dania. Twój faworyt?
Walia.
Walia, no to w takim razie posłuchajmy Walijczyków.
Chris Coleman's men have freed Welsh football from the shackles of their history. Half a century or more of heartache, of last gasp failure. Now they know. Now they've done it.
Brazil would make a heart break, but now that France has arrived, it feels so good to be alive. Let's not forget Gary Speed, he wore his heart upon his sleeve. And if he is looking down, then our love is all around.
One could almost say that was a Scottish hand.
Certainly Jordan's hand went up as well. Let's have a look.
I think it was Jordan.
Now displayed its setback, which leaves everyone wondering when, if ever, Wales will eventually make it to the finals of the international competition.
So come on, Ramsey, let's set the world alight. When Gareth Bale plays, we can beat any side. So come on, Wales. So come on, Wales. With Ashley Williams, we can win any fight.
Joe Jordan won with his hands. Rush who was kicks his last chance. Bowden's penalty miss. That 85 night was so tragic. But now the past is all gone. The future is ours to be won. We are just too good to be true. We can't take our eyes off you.
History beckons as the Russians kick off. It's Wales 0, Russia 1. The final whistle blows. The dream is dead.
So come on, Ramsey, let's set the world alight. When Gareth Bale plays, we can beat any side. So come on, Wales. So come on, Wales. With Ashley
Gareth Bale scores again, to chyba nie o tym turnieju rozmawiamy, bo na razie
tak,
nic jeszcze.
Tak, to jest piosenka w ogóle, którą zespół Manic Street Preachers, myślę, znany, jeśli nie wszystkim, to bardzo wielu osobom, bo jest to zespół, który już parę lat na scenie jest i jeśli chodzi o walijską scenę muzyczną, to jest jednym z tych bardziej znanych. Ta piosenka powstała na Euro 2016 we Francji. Nie wiem, strzelał? Pewnie strzelał. Musiał strzelać.
No bo tam Walijczycy tam odnieśli, naprawdę przecież zapominamy o tym czasami, a oni byli w półfinale i tam przegrali dopiero z późniejszym zwycięzcą z Portugalią.
Tak jest, tak. No Duńczycy też, jeśli chodzi o te osiągnięcia, bo Walijczycy wiemy, że no ten półfinał 5 lat temu już to jest jedno, no a poza tym, no to tych osiągnięć jakoś zbyt wiele nie było. Duńczycy to też nie jest zespół, który jest jakimś bardzo utytułowanym zespołem, natomiast udało się awansować. Oba te zespoły zajęły drugie miejsca w swoich grupach. Walijczycy z 4 punktami za plecami Włochów. Duńczycy to chyba, nie wiem czy nie jedyny zespół, który awansował z drugiego miejsca z liczbą 3 punktów, a więc no, tym bardziej taka specyficzna sytuacja. Tylko jeden mecz wygrali, no ale wysoko przynajmniej ten mecz ostatni z Rosjanami 4-1. No i to jest pierwsza faza pucharowa od 2004 roku. O tym, jak dawno to było, niech świadczy fakt, że wtedy jeszcze grało 16 zespołów i pierwszym meczem fazy pucharowej był ćwierćfinał i wówczas odpadli po wyniku 0-3 z Czechami. No i ten ranking też, który no patrzymy oczywiście być może troszkę z przymurzeniem oka, no bo no to nie jest decydująca kwestia na boisku, no ale w rankingu FIFA Dania 10, Walia 17, więc gdybyśmy z tej perspektywy mieli patrzeć, no to ci Duńczycy delikatnie mocniejsi.
Delikatnie mocniejsi, ale rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, to jest jedyny zespół w tym turnieju, który ma tylko 3 punkty i zajął drugie miejsce. Co więcej, oni tracili gola w każdym z tych meczów grupowych, bo Finlandia 0-1, Belgia 1-2 i dopiero ta Rosja rozbita, ale też wcale nie bez problemów. Ten mecz, troszeczkę mam wrażenie, wynik nam zaciemnił to, jak to wyglądało, zwłaszcza na początku, bo później oczywiście oni się rozpędzili, odpalili, ale na początku to wcale Rosja nie była aż taka bardzo słaba, jak teraz się wydaje po tym rezultacie. A z kolei Walia, jak zerkniemy na te wyniki, to tylko 1 gol stracony i to w dodatku ze Szwajcarią. Nie, skłamałem, 2. Bo jeszcze przecież porażka z Włochami gdzieś mi się zaplątało przed oczami. Te 1 z 0 się zamieniły.
Pytanie, ile by przegrali, gdyby Włosi wyszli tym swoim najmocniejszym składem, bo tam zdaje się 8 zmian było.
Ale jeżeli jedną z tych 8 zmian jest wprowadzenie Marco Verratti'ego, to mam wrażenie, że nie traci się dużo na jakości.
To prawda, tak.
Mocna jest ta ekipa Włochów, zresztą pewnie jeden z faworytów, o tym może za chwilę, bo będą jeszcze przecież grali Włosi z Austrią i na to na pewno znajdziemy czas. Na razie powiedzmy, że jest 14 minuta spotkania, o którym cały czas rozmawiamy, a wyniku nie zaraportowaliśmy. Jest cały czas bezbramkowy remis. Gareth Bale, od którego zaczęliśmy, oddał jedno takie bardzo ciekawe, kąśliwe uderzenie, ale jednak niecelne. Do piłki za moment jeszcze wrócimy.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Jest już 19 minuta spotkania. Walia, Dania dalej bez bramek. Tak jak zerkamy sobie tutaj, to jakby przeważała Walia, ale teraz Duńczycy stworzyli bardzo ciekawą sytuację. Rozmawialiśmy poza anteną podczas tej piosenki, że to jest taka para, w której właściwie pewnie większość osób po tym, co się wydarzyło, kibicuje Danii, ale tak naprawdę jeżeli Walia przejdzie, to też raczej nikt nie będzie smutny, bo to takie łatwe do kibicowania drużyny drugiego czy trzeciego wyboru.
No tak, ja przyznam, że właśnie we Francji, kiedy Walii tak znakomicie szło, to im dalej zachodzili, tym bardziej chciało się im kibicować. I w tym meczu, gdzie pokonali ich Portugalczycy, no to akurat byłam w Paryżu w strefie kibica i było tam trochę Walijczyków w szalikach, czapeczkach i tak dalej. I mam takie zdjęcie w czapeczce z napisem Wales i później na tych Walijczyków, no przykro się patrzyło, aczkolwiek oni chyba zrobili wtedy i tak więcej niż przypuszczali, że zrobią. No pytanie, czy to powtórzą. My mieliśmy taki plan, żeby też powtórzyć osiągnięcie z Euro 2016. Jak to wyszło, wszyscy wiemy. No może Walijczycy. To byłaby na pewno duża niespodzianka, zwłaszcza patrząc na tą drabinkę, którą mają dalej. Natomiast no oczywiście możliwości im nie odbieramy, dopóki nie rozbrzmi ostatni gwizdek.
Oba te zespoły mają to do siebie, że potrafią bardzo szybko atakować. No z jednej strony chociaż chociażby właśnie Bale, o którym już parę razy powiedzieliśmy. Myślę, że oboje doskonale pamiętamy ten jego rajd, kiedy ośmieszał Marka Bartra jeszcze w barwach Realu Madryt. A z drugiej strony, no, Duńczycy też pokazali już nawet w spotkaniu z Rosją, że kiedy odbierają piłkę, to potrafią błyskawicznie atakować. Mówię o tym dlatego, że okazuje się, że błyskawicznie to się duńscy kibice przenieśli do Amsterdamu, żeby nie odbywać kwarantanny. O co w tym wszystkim chodziło?
No właśnie, taka ciekawa historia na zapleczu tego meczu, który właśnie oglądamy. Tak, duńskie władze zaleciły kibicom, żeby kiedy dojadą do Holandii, odbyli przed tym meczem 5-dniową kwarantannę. Tej kwarantannie miał towarzyszyć test na COVID-19, a więc no nic, czego nie znamy w obecnych czasach. Natomiast w tych zaleceniach, w tych obostrzeniach kibice znaleźli taką no, dziurę po prostu, która pozwala na wjazd bez odbycia kwarantanny i bez żadnych testów, jeżeli ten pobyt w Holandii nie będzie dłuższy niż 12 godzin. No i właśnie tak postanowili kibice duńscy zorganizować sobie ten wyjazd do Amsterdamu. Z Kopenhagi do Amsterdamu to jest 790 kilometrów. Taka podróż autokarem trwa około 8 godzin. Na ten wyjazd zapisało się około 2000 kibiców. No i właśnie tak on został zaplanowany, żeby tych 12 godzin nie przekroczyć. Ciekawe, ponieważ w tym całym wyjeździe nawet zaplanowano postój na granicy holendersko-niemieckiej, który miałby wyrównać ewentualne nierówności w czasie, jeżeli by przyjechali do tej granicy zbyt wcześnie albo zbyt późno, to pewnie nie, ale gdyby zbyt wcześnie zajechali. Chodzi o to, że no jeżeli mecz zaczyna się o 18, no to dwie godziny z Amsterdamu do granicy z powrotem zajmuje taki powrót, więc generalnie ja tam gdzieś wyliczyłam, że to około najwcześniej o godzinie 8 mogliby wjechać do Holandii, żeby tych 12 godzin nie przekroczyć. No straszne wyliczenia, no ale tak postanowili to zorganizować i nie wygląda na to, żeby to się miało nie udać.
No i najbardziej podoba mi się w tym wszystkim to, że ci kibice myślą, że oni zrobili...
W tych czasach muszą.
Tak. Mówię o tym dlatego, że okazuje się, że tutaj na moment odbiegniemy od piłki nożnej, nie wszyscy kibice myślą, na przykład jedna z fanek podczas Tour de France, kiedy nadjeżdżał peleton, odwróciła się plecami i ze swoim transparentem zerkała w kamerę. Skończyło się tak, że ten transparent uderzył jeden z kolarzy i skończyło się to ogromnym po prostu wypadkiem. Kilkudziesięciu kolarzy przewróciło się. W tym wypadku to takie małe szczęście w nieszczęściu. Oczywiście nie brali udziału Polacy, bo Rafał Majka i Michał Kwiatkowski byli akurat poza tą grupą, która tam doznała pewnie w dużej mierze urazów, czy straciła sprzęt, czas i tak dalej, i tak dalej. Kolejny też taki bardziej pozytywny element to, że peleton najpierw odjechał z tego miejsca, a później kolarze podjęli wspólną decyzję, że poczekają na tych, którzy się przewrócili, a więc pewna solidarność. I okazuje się, że nie zawsze liczy się zwycięstwo, chociaż ta rywalizacja wśród kolarzy jest ogromna. No ale wracając do wątku poprzedniego, no to po prostu apelujemy do państwa, bo kibice wracają na stadiony i bardzo się wszyscy z tego cieszymy, czy na trasy, ale trzeba jednak troszeczkę tego zdrowego rozsądku czasem zachować. Okazuje się, że Duńczycy potrafili to zrobić. W każdym razie, kibice walijscy też mają jakieś swoje osiągnięcia i tutaj, jeżeli chodzi o liczby, również wracamy do tematu właśnie liczb. 500 000 piw podczas tego meczu, który właśnie trwa, mają podobno kupić.
Tak, to są wyliczenia Walijskiego Stowarzyszenia Piwa i Pubów. Jest taka organizacja w Walii. Też się zdziwiłam. Natomiast właśnie tak jak wyliczyli, te 500 000 piw ma być zakupionych właśnie podczas tylko tego dzisiejszego meczu. Natomiast to jest i tak mniej niż miałoby miejsce. To też wyliczenie, nie wiem na jakiej podstawie. Natomiast no, podobno gdyby nie było ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, to byłoby ich o jeszcze 120 tysięcy więcej i ta strata na tych 120 tysiącach piw to jest prawie 500 000 funtów.
No może
duża.
To jest kwestia tego, że na przykład nie można stać i dlatego mniej się zmieści tego w żołądku. Nie można krzyczeć, więc też tych kalorii się nie spali.
Przecież mniej kwestie. Kibiców się zmieści w pubie, no bo wszyscy muszą siedzieć.
Też
tak, te obostrzenia, jeśli chodzi o Walię, są bardzo ciekawe, ale nie zazdrościmy ich absolutnie Walijczykom w tym momencie. Pierwsze obostrzenie to jest takie, że oczywiście zachować należy odstęp 2 metrów. Jest zakaz śpiewania, zakaz krzyczenia w reakcji na boiskowe wydarzenia. Dlaczego? No dlatego, że ten wirus wiemy, że przenosi się drogą kropelkową, także wszystko, co wiąże się z podniesieniem głosu i powoduje, że ten głos, no że więcej powietrza, może tak to ujmijmy, więcej powietrza wydychamy, no to faktycznie zwiększa tą ewentualność zakażenia. Też w pubach walijskich dzisiaj miał być wyciszony, może nie całkowicie wyciszony, ale ściszony komentarz po to, żeby właśnie kibice mogli między sobą rozmawiać normalnym tonem, a nie żeby ten komentarz przekrzykiwać. No to wszystko jest właśnie związane z pandemią koronawirusa. Też, tak jak wspomniałeś, zakaz stania, trzeba siedzieć przy stolikach. No i te grupy to jest maksymalnie 6 osób z 6 różnych miejsc zamieszkania. No dużo tych obostrzeń i na pewno tym bardziej będą dotkliwe, jeżeli Walijczycy wygrają ten dzisiejszy mecz.
No ja już sobie wyobrażam, jak nie będą kibice krzyczeć, czy nie będą się
przytulać się też nie wolno.
Na przykład przy rzutach karnych, zwłaszcza, że te rzuty karne to nie jest wcale taka bardzo nieprawdopodobna opcja, bo okazuje się, że niektórzy się przygotowują do nich specjalnie.
Tak, Walijczycy też zdradził to właśnie trener Robert Page, który powiedział, że kazał swojej drużynie ćwiczyć te rzuty karne dodatkowo. Przyznał, że oczywiście zawsze one są trenowane, natomiast wydaje się, że przed tym meczem trenowano je jeszcze bardziej. No tak jak mówisz, jak patrzymy na te dwie drużyny, to naprawdę jest ciężko wskazać zwycięzcę i tutaj remis nie byłby takim mało prawdopodobnym wynikiem. Mam
wrażenie. Jeżeli będzie remis, to na pewno nie będzie to remis bezbramkowy, bo w tym momencie Duńczycy otworzyli wynik spotkania. Jest 26 minut ta meczu. Dolberg trafił do siatki tak pięknie, zawinął z 16 metrów, no i już teraz widzimy, że na przykład na trybunach to te wszystkie zakazy krzyczenia, przytulania się i stania to na pewno nie zdałyby egzaminu.
Radio Gdańsk. Lubię to.
38 minuta spotkania, wynik bez zmian. Walia przegrywa z Danią 0-1. Na moment oddalimy się od tematu 1/8 finału Mistrzostw Europy. Wrócimy do tego, który nas troszeczkę jednak bardziej kłuje i bardziej smuci, a więc do fazy grupowej i do tego, jak poradził sobie Paulo Sousa. Zanim o naszych ewentualnych przemyśleniach na temat tego, czy dalej powinien być selekcjonerem, czy nie, to okazuje się, że jeszcze nie zdążyły emocje ostygnąć. Dalej były na najwyższym poziomie, a już Paulo Sousa był w samolocie do domu.
No właśnie, przyłapał go na pokładzie linii lotniczych LOT do Monachium.
Człowiek nam dobrze znany.
Tak, nasz były kolega radiowy Marcin Dybuk. To był czwartek, godzina 13:10, kiedy wrzucił na Facebooka zdjęcie Paulo Sousy, który już na pokładzie samolotu rozgląda się w poszukiwaniu swojego miejsca. Bluza, maseczka, tak bardzo...
Inkognito.
Starał się, właśnie chciałam powiedzieć, starał się być inkognito, ale no pytanie, czy mu się to udało. No i podpis naszego kolegi, łączy nas urlop.
Taki bardzo wymowny, rzeczywiście. No, szkoda, że nas nie łączy już piłka. Ma nas dalej łączyć, tak? Zadeklarował Zbigniew Boniek, że Paulo Sousy zwalniać nie zamierza. Twoje przemyślenia na ten temat? Powinien Paulo Sousa zostać, czy powinien odejść?
Uważam, że powinien zostać, natomiast co do Zbigniewa Bońka, no to przypomnijmy, że to może nie zależeć od niego, bo w sierpniu jego stanowisko ma już przejąć ktoś inny i być może nie on będzie już decydował o tym, czy Paulo Sousa dokończy ten kontrakt, który wiemy, że został podpisany do końca eliminacji Mistrzostw Świata, więc gdzieś do listopada, pewnie do końca roku po prostu ten kontrakt obowiązuje. Uważam, że tak. Myślę, że tym, że zrobimy kolejną zmianę, nic nie zyskamy, A Paulo Sousa wierzy, że już jest tak daleko po tej fazie testowania, która zwłaszcza w tym meczu ze Słowacją bardzo mu nie wyszła. Ten Robert Lewandowski puszczony sam, gdzie wiadomo było, że on i tak potrzebuje więcej wsparcia niż to, co ma w reprezentacji. Wypuścił go w takiej konfiguracji, w jakiej wcześniej nigdy tego nie zrobił. Myślę, że on już przetestował tyle, że chociażby tą obronę sobie już ustawił tak, że chyba już wie, na kogo powinien tam liczyć. I...
Albo na kogo nie powinien liczyć, tak, bo też bramki traciliśmy masowo i nie możemy też o tym zapomnieć, bo oczywiście stylowo to wyglądało dużo lepiej niż za Jerzego Brzęczka. Z Hiszpanią na pewno za kadencji Jerzego Brzęczka tak byśmy nie zagrali, tylko pewnie wyglądałoby to tak jak z Holandią czy z Włochami, czyli defensywka, autobusik i może się rywal przestraszy tej naszej defensywy, chociaż to raczej się nie udawało. Natomiast problem jest taki, że Słowacja nam strzeliła 2 gole, Hiszpania jeden raz trafiła i to jest akurat sukces, ale Szwecja to właściwie całą naszą defensywę obnażyła i to jest ogromny zarzut w kierunku Paulo Sousy, że tego nie poukładał.
Tak, no myślę, że tak jak mówię, myślę, że on już to, co miał zobaczyć, zobaczył. To znaczy, nie wiem, czy tak jest, ale wierzę w to, że tak jest i gdyby ode mnie zależała ta decyzja, to dałaby mu czas przynajmniej do końca tych... Wiem, że to może być decyzja, która może kosztować dużo, bo jeżeli nie zakwalifikujemy się na ten mundial i jeżeli dalej Paulo Sousa jednak zdecyduje, że będzie dalej testował na meczach, które mogą mieć jeszcze większą wagę później, no bo Mistrzostwa Świata to jednak są Mistrzostwa Świata, to oczywiście no pewnie po tym byśmy się zastanawiali, czy to dobrze, czy to źle. Natomiast no jak gdybym miała decydować, to dałabym mu szansę jednak dograć tą pierwszą chociaż kadencję, bo i tak czasu miał niewiele, więc zmieniając trenera teraz, myślę, że no powtórzylibyśmy to, co mieliśmy teraz. No,
czasu byłoby jeszcze mniej, bo tak. Zjazd, na którym zostanie wybrany nowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, odbędzie się 18 sierpnia. Polacy kolejny mecz eliminacji do Mistrzostw Świata rozegrają 2 września, a powołania muszą zostać wysłane do klubów zagranicznych, zwłaszcza dużo wcześniej, więc mogłoby się tak wydarzyć, że nowy prezes zwolniłby nawet pierwszej godziny swojej kadencji Paulo Sousę, wybrałby nowego selekcjonera, a ten by miał na przykład 5 godzin do końca dnia, żeby powołać nową drużynę, więc tego czasu, jeżeli Paulo Sousa miał mało, no to ktoś, kto ewentualnie chciałby robić roszadę przed tymi wrześniowymi meczami eliminacji, no to miałby karkołomne po prostu zadanie, więc wydaje mi się, że bezpiecznie możemy prognozować, że jeszcze z Albanią, San Marino i Anglią Paulo Sousa na stanowisku będzie, a później to zobaczymy, kto będzie rządził, kto będzie zatrudniał i tak dalej, i tak dalej.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Krzywi się Anita Kobylińska, bo na początku audycji wytypowała Walię jako swojego faworyta i drużynę, której będzie kibicowała, a tymczasem 63. minuta spotkania się zaczęła i Dania prowadzi 2-0. Wierzysz jeszcze, czy już tak patrzysz na to ze zrezygnowaniem większym?
Wierzę. No, w sumie to nie jest mecz, którego wynik jakoś mnie bardzo, że tak powiem, no nie powiem nie obchodzi, ale no, nie zmieni mi tego, że to życia, jeżeli ta Walia przegra. Natomiast no przykro byłoby, gdyby skończył się turniej dla Walii. Gareth Bale nie strzeliłby ani jednej bramki.
A wiadomo, że już może sobie drugiej szansy na strzelenie na Euro nie dać, bo ta kariera, jeżeli chodzi o zapowiedzi czy o przewidywania, może dobiec końca całkiem niedługo.
No właśnie, jakiś czas temu hiszpańska Marka napisała taki artykuł, który wywołał burzę wśród dziennikarzy, kibiców, ogólnie w piłkarskim świecie, dlatego że faktycznie napisali, że po tym sezonie, który no już dobiegł końca, więc 2020-2021 Gareth Bale zakończy karierę piłkarską. Wiemy, że on no, nie zaprzecza, że w tych ostatnich latach chyba ta piłka coraz mniej sprawia mu przyjemności.
Że go chyba nie interesuje tak
generalnie. To poza tym, tak, pamiętamy ten pamiętny transparent, z którym bardzo chętnie pozował. Walia, golf, Madryt w tej kolejności. Tak. Chociaż no Walia tam cały czas była pierwsza, ale oczywiście Walię można rozumieć nie
na
tylko
wiele różnych
przez
sposobów.
Tak, pryzmat piłkarski.
jeżeli chodzi o tych piłkarzy, którzy są długowieczni i raczej dopóki nie będą musieli, to kariery nie zamierzają kończyć, to na przykład możemy mówić o Giorgio Chiellinim i Leonardo Bonuccim. To jest taka para, że kiedy Roberto Mancini wysyła powołania, to nawet na stoperów pewnie nikt nie patrzy, bo wiadomo, że oni tam będą.
No właśnie. I pytanie, co z tym Chiellinim dzisiaj? Wiemy, że odniósł kontuzję. Na początku wydawało się, że to był, nie było nic groźnego. To był uraz mięśniowy, jakiego doznał w tym meczu drugim z kolei ze Szwajcarią. Później z Walijczykami już nie zagrał. Natomiast to, co miało być drobnym urazem, okazuje się, że może pociągnąć się o wiele dłużej, ponieważ ja poszperałam troszeczkę na takich kibicowskich stronach dzisiaj, bo oficjalnie oczywiście żadnej informacji dotyczącej tego, czy Chiellini będzie dzisiaj w parze z Bonuccim tam z tyłu w środku dalej tą opoką Włochów. Oczywiście oficjalnie na razie nic nie wiemy i pewnie nie dowiemy się do godziny przed rozpoczęciem, kiedy poznamy składy. Natomiast te strony mniej oficjalne piszą, że pomimo tego, że Chiellini wrócił wczoraj do treningów już z drużyną, to w startowej jedenastce ma dzisiaj nie wyjść.
No to ja sobie nie wyobrażam, jak na przykład nasza drużyna przed ważnym meczem miałaby sobie radzić bez, chyba nie Roberta Lewandowskiego, bo to chyba nie jest tak zależna drużyna od Chielliniego, ale na przykład bez Kamila Glika.
To samo pomyślałam.
To, zwłaszcza, że ci panowie doskonale się znają przecież z występów przeciwko sobie w lidze włoskiej i krążą w te historie, kiedy oni się tam po meczu zawsze wymieniają uprzejmościami i tak dalej, a kiedy się rozchodzą, to na przykład Kamil opowiada, że Chiellini to dzisiaj bardzo nieczysto grał i tam okopał i tak dalej, i tak dalej. No to jest ta włoska piłka, to są rzeczy, które później, kiedy poznajemy ich kulisy, są bardzo interesujące. I jak wyglądają Włosi w tym naszym rankingu, który śledzimy co tydzień, w tym, no, nie naszym, tylko rankingu Gol.com, który mierzy siłę chyba tych drużyn w czasie turnieju?
No Włosi idą w górę. To jest w tej chwili trzecie miejsce. No Włosi zaskakują nas. Właściwie, no nie wiem, czy zaskakują. Właśnie, czy nas zaskakują. Ponieważ, dlatego, że no wiemy, że Włosi te wyniki ostatnie mieli bardzo dobre. Natomiast czy spodziewaliśmy się, że będą one aż tak dobre? Na przykład, że to będzie, no to, że się zakwalifikowali do 1/8 jako pierwsi, no to było podyktowane też niejako tym, że byli w grupie A. No więc to okej. Okay. Natomiast Włosi przed tym turniejem nie strzelili na Euro nigdy 3 goli w jednym meczu. Tym razem stało się to aż dwukrotnie. Ten ostatni mecz, to już to, co mówiliśmy, że kiedy wymieniony został praktycznie cały skład, z tą Walią wygrali minimalnie, ale nadal wygrali. Nadal zachowywali czyste konto, jeśli chodzi o bramki stracone. No i właśnie, niepokonani od aż 30 spotkań. Więc nie dziwi chyba to, że w tym naszym rankingu poszli w górę na drugie miejsce. Wcześniej to było miejsce trzecie. No to znowu, może spójrzmy sobie od 5 miejsca, bo tak ten szczyt...
To zanim o tym 5 miejscu, to jeszcze powiedzmy właśnie o drużynie włoskiej, która nie tylko wygrywa, nie tylko strzela gole, ale jeszcze tych goli nie traci. Oni ostatnią bramkę stracili w październiku 2020 roku. To jest nieprawdopodobne. Powiedziałaś o liczbie meczów bez porażki, to jeszcze powiedzmy, kiedy ta ostatnia porażka była, i zdaje się, że to była jesień, dokładnie wrzesień 2018 roku. Zastanówmy się, gdzie wtedy była nasza reprezentacja. My jeszcze wierzyliśmy, że Jerzy Brzęczek podniesie kadrę po tym, co zostawił Adam Nawałka i po powrocie z Rosji, a tymczasem wtedy Włosi przegrali z Portugalią. To była, zdaje się, że jeszcze ta Liga Narodów, w której my byliśmy, i właśnie Portugalia, Włochy i Polska, takie dość doborowe towarzystwo z jednym niepasującym elementem, proszę zgadnąć, którym. No i później od tego momentu Włosi zbudowali taką drużynę, którą naprawdę można dzisiaj po prostu podziwiać, ale nie tylko ich można podziwiać, bo właśnie w tym rankingu jest jeszcze kilka innych bardzo mocnych ekip.
Tak, no to spójrzmy od 5 miejsca w górę, tak jak robiliśmy to tydzień temu. Na 5 miejscu niezmiennie Niemcy. No Niemcy, myślę, że nie zaskoczyło nas to ostatecznie, że jednak sobie poradzili i jednak doprowadzili do tego remisu, który no, był konieczny, żeby wyszli z tej grupy. Horror to był do pewnego momentu, momentu, no ale rozstrzygnął się na korzyść naszych zachodnich sąsiadów. Jedno miejsce w dół, z trzeciego na czwarte powędrowała Belgia. Chyba po tym, że jednak
wyszli z tego... Belgia nie była wcześniej liderem tego rankingu, czy to nie był spadek z pierwszego
tak,
na czwarte?
Tak, z pierwszego, tak, dokładnie. Tak, właściwie tutaj, jeśli chodzi o portal Goal.com, oni wyjaśniają to, że przede wszystkim jeśli chodzi o Belgów, to patrzą na to, jaką oni później mają trudną ścieżkę, ponieważ najpierw czeka ich mecz z Portugalią, który już będzie trudny. Dalej w ćwierćfinale mogą trafić na Włochów. No i jeśli przejdą tą Portugalię, to najpewniej tak właśnie będzie. Później w półfinale może to być Francja, a w finale zmierzyliby się z Holandią, być może z Niemcami, może też z Anglią. Także ta ścieżka, która jest niesamowicie trudna, po prostu zmniejsza szanse Belgów na to, że zdobędą Mistrzostwo Europy.
A z drugiej strony mam wrażenie, że ta ścieżka, patrzymy na nią z takim przestrachem z perspektywy Belgów, dlatego że oni grają teraz z Portugalią, bo jeżeli przeanalizujemy analogicznie to, jaką ścieżkę mają Włosi, no to oni teraz mają Austrię, okej, stosunkowo łatwiejszy rywal, ale później jest albo Belgia, albo Portugalia, później jest albo Francja, albo Hiszpania, więc ta drabinka po prostu z tej strony jest tak mocna, więc troszeczkę jest tam chyba tej nadinterpretacji, jeżeli chodzi o umniejszanie Belgom.
Belgowie chcieliby to tak widzieć i jeżeli tak to widzą, to na pewno łatwiej będzie im podchodzić do tych kolejnych spotkań. Na trzecim miejscu spory awans siódmego Anglicy, którzy nadal nie stracili w tym turnieju ani jednego gola. No i jeżeli wygrają z Niemcami w 1/8, to ta droga do finału jest znacznie łatwiejsza. Na drugim miejscu z trzeciego, to już mówiliśmy, awansowali Włosi, a na pierwsze miejsce w rankingu Goal.com wraca Francja, awans z drugiego. I uzasadnienie dziennikarzy portalu Goal.com jest takie, że w końcu wyglądali jak ta stara, dobra Francja ponownie w tym meczu z Portugalią.
No to brawa dla ekspertów, że Francję, akurat mistrza świata i drużynę, która na poprzednim Euro dotarła do finału, wytypowali jako głównego faworyta. No to gratulujemy, naprawdę udało się w końcu.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Bardzo ciekawe dane przygotowała firma Opta, która statystycznie analizuje Mistrzostwa Europy. Według jej ocen okazuje się, że najlepszym piłkarzem fazy grupowej Mistrzostw Europy po tych trzech kolejkach był Robert Lewandowski, który wskoczył na to miejsce po tym trzecim, zwłaszcza meczu, w który Gary Lineker określił jako Szwecja 3, Polska, nie Polska, tylko Robert Lewandowski 2. Drugie miejsce Kevin De Bruyne. On jeszcze będzie miał okazję, żeby swoją klasę potwierdzić. Jutro Belgia zagra z Portugalią, a Lukas Hradecki, czyli bramkarz, który no bardzo niespodziewanie Finlandię trzymał w grze bardzo długo, bo tak naprawdę oni mogli jeszcze sprawić ogromną niespodziankę. Znalazł się na miejscu trzecim. Tymczasem trwa ten pierwszy mecz 1/8 finału. Walia w 83 minucie przegrywa z Danią 0-2 i radzi sobie raczej kiepsko. Tutaj trudno oczekiwać, że jeszcze będzie jakaś niespodzianka, chociaż oczywiście nikogo skreślać nie zamierzamy. Nie zamierzamy też skreślać Austrii, chociaż skupiamy się głównie na Włochach, bo oni mają drużynę taką bardzo ekscytującą, pewnie tak by powiedzieli Hiszpanie, bo mam wrażenie, że to do nas, to od nich przypłynęło to określenie, że jakiś zespół jest ekscytujący, natomiast Austria swoje argumenty też ma i też to nie jest tak, że oni przecież muszą od razu zejść z boiska po pierwszym gwizdku.
Tak, no dla mnie takie najbardziej wymowne jest to, co powiedział trener Austrii, Franco Foda, przed tym spotkaniem na tej oficjalnej konferencji prasowej. Powiedział tak, procentowo trudno jest powiedzieć, jakie są szanse Austrii, ale nawet jeśli jest to tylko 10%, to z 10% można zrobić wiele.
No bo te szanse matematyczne przed meczami to widzieliśmy już wielokrotnie. Chyba najbardziej taki przykład, który zapadł mi w pamięć, to jest Górnik Zabrze, który walczył o awans do Ekstraklasy. Na kolejkę przed końcem był 7 i szanse matematyczne, które wyliczył portal 90minut.pl, i one generalnie są zazwyczaj dość blisko prawdy, były szacowane na 0,01%. No a później historia się tak potoczyła, że Górnik awansował, Szymon Żurkowski, Rafał Kurzawa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli to nie jest już 0% potwierdzone matematycznie, że nie da się, że to jest po prostu niemożliwe, to Austriaków na pewno nikt nie będzie skreślał, na pewno nie zrobią tego Włosi. Natomiast zastanawiam się, jakie oni mogą mieć argumenty piłkarskie. Czy ten zespół będzie tak oparty na przykład Alabie, jak my się opieraliśmy na Lewandowskim, kompletnie inna pozycja. No, klub do tej pory był ten sam. Czym oni mogą tych Włochów zaskoczyć, twoim zdaniem?
Moim zdaniem niczym. Niestety.
Dziękuję bardzo.
Niestety. Natomiast, no tak, no bo jak patrzysz nawet na te wszystkie kwestie historyczne, no to czytamy. Austriacy przed Euro 2020 nie wygrali na Euro żadnego meczu. Fakt. Tutaj to się dwukrotnie aż udało. Natomiast też jak spojrzymy, kiedy oni po raz ostatni dotarli do fazy pucharowej, to był rok 1982. To mniej ciebie na świecie jeszcze nie było. No i też wróćmy jeszcze na sekundę do tego rankingu, do którego się odwołujemy, stworzonego przez portal, tworzonego i aktualizowanego na bieżąco przez portal Gol.com. Tam Austriacy no, zajmują ostatnie miejsce. Czy nas to dziwi? No myślę, że mimo wszystko jednak nie.
Natomiast dobrym dla nich prognostykiem, czy dobrą informacją jest to, że Giorgio Chiellini nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych. Jest wykluczony przez kontuzję, bo już mamy i składy wyjściowe, i oczywiście ławki rezerwowych. Nie ma Chielliniego, więc jeżeli szukać jakichś ewentualnych słabszych punktów Włochów, no to może być dobra informacja dla Austriaków. Zła jest taka, że na przykład Marco Verratti już wskoczył do podstawowego składu, a jeżeli ma się środek pola złożony z niego, z Jorginho, ze Pinazzoli chociażby, przed nimi Immobile, Insigne i w bramce Donnarumma, no to nawet nie trzeba pozostałej części jedenastki wymieniać. Spodziewamy się wszyscy, że to raczej Włosi awansują, tak jak spodziewamy się, że już Duńczycy nie wypuszczą tego dwubramkowego prowadzenia 2-0 w 87 minucie prowadzą z Walią. Jeszcze zerknijmy i może sobie błyskawicznie wytypujmy to, jak jutro będą rozgrywały się mecze. Na początek Holandia, Czechy, tutaj pewnie też będziesz miała jasnego faworyta?
No tak, tak. Chyba nie jest to inny faworyt niż ten twój.
Czyli Czesi oczywiście. I o 21:00 Belgia, Portugalia?
No myślę, że mimo wszystko Belgia jednak.
Ja kibicował będę na pewno Belgii, ale przede wszystkim kibicował temu, żeby to był mecz, który zapamiętamy na długo, nie dlatego, że coś wyjątkowego się wydarzyło, ale dlatego, że grały dwie po prostu piękne i tak jak powiedziałem na początku naszego dialogu, ekscytujące drużyny. Te
myślę,
mecze jutro.
Mecz może skończyć się, te 90 minut może skończyć się remisem i być może to będzie pierwszy z tych meczów, w których będziemy musieli zobaczyć dogrywkę, może rzuty karne. Więc na pewno będzie ciekawe.
A te rzuty karne i Cristiano Ronaldo, jeżeli chodzi o tę serię jedenastek,
no
to o tym pewnie jutro będzie i o tym kolejną porcję analiz, faktów, plotek, statystyk Anita Kobylińska jutro od godziny 17 będzie Państwu przedstawiała. Na dziś dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Radio Gdańsk. Lubię to.